najgłośniejszy tytuł ostatnich miesięcy w polskim Radiu Białystok. Joanna Kuciel-Frydryszak oddaje głos wiejskim kobietom, by opowiedziały o swojej codzienności i marzeniach. Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Czyta Maria Peszek.
Nadchodzi rewolucyjna zmiana. Od 1929 roku kobieta i mężczyzna w Polsce ślubują sobie to samo. Prymas Polski, arcybiskup August Chlont, w dekrecie z marca 1929 roku wyjaśnia. W formule ślubu opuszczono ślubowanie posłuszeństwa ze strony młodej pani. Stało się to dla dostosowania do rytuału rzymskiego, który tego rytuału nie zna, wychodząc z założenia, że obie strony przy ślubie biorą na siebie jednakie zobowiązania małżeńskie. Niczego to nie zmienia. Władza w polskiej rodzinie nadal należy do mężczyzny i nikt jej końca nie ogłasza. Mulieres viris suis sub ditesint. Świętego Pawła w liście do Efezjan, rozdział 5, werset 22, pozostaje nadal w mocy. Ale Kościół Święty nie widzi powodu, żeby żony tę uległość miały aż ślubować, tłumaczy prymas. Ślubowana czy nieślubowana, uległość kobiety powinna być jak jej drugie imię. Życie wiejskie kobiety naznaczone jest fatalizmem. Bardzo wcześnie dowiaduje się ona, że nie jest panią swego losu, że nie powinna za wiele oczekiwać, ponieważ została powołana na ten świat do ciężkich obowiązków, czego rzeczywiście doświadcza już jako dziecko, a małżeństwo przysparza jej kolejnych. Małżeństwo nie daje wolności osobistej, lecz krępuje dwie osoby wspólnymi interesami na ciężką i mozolną drogę życia, poucza Antoszka w popularnym podręczniku Przy kądzieli. Być matką i gospodynią to wielkie powołanie na świecie. Wielkie ona obowiązki spełnia, a im są one trudniejsze, tym obfitsze plony zbiera. Tym głębsze jest wewnętrzne zadowolenie, że nie darmo żyje na tym Bożym świecie. Mężczyzna ma całą gospodarkę na głowie, różne interesy do załatwienia. Potrzebuje dużo obszaru do swojej działalności. Państwem kobiety jest dom i jeśli chce, w raj zamienić go może. Od niej jako kapłanki domowego ogniska zależy bowiem, czy ogień płonąć będzie jasnym płomieniem. Lekarka Maria Kołaczyńska w wydanej w 1938 roku broszurze Wiejska Matka również nie pozostawia złudzeń, że los kobiety pozbawiony jest nadziei na poprawę. Jej dziecko również rodzi się do znoju i biedy. W przyszłości nie zapewnisz mu bogactwa, ale póki małe, możesz mu zapewnić królewskie wychowanie, pociesza lekarka, pokazując kobiecie atuty wychowania na wsi. Twoje dziecko może nacieszyć się słońcem, kwiatami, biegać po lesie, brodzić w strumyku. Innych to drogo kosztuje, a ty masz to wszystko za darmo. Kobieta musi tylko zrozumieć, na czym polega jej powinność i ją po prostu wypełniać, ponieważ dobra matka i gospodyni nie tylko organizuje dom, ale też jest odpowiedzialna za atmosferę, jaka w nim panuje. Powinna wszelkimi siłami starać się rodzinie uprzyjemnić pobyt w chacie. Nie zrzędzić, nie gderać całymi dniami o byle co, upomina Antoszka. Nie gderać, nie protestować, przytakiwać. Język wiejskich kobiet zdradza ich postawę wobec tych nauk. Mąż mi nie kazał chodzić w pole, mówią zadowolone, że z niego taki dobry chłop. Nie wyganiał mnie w pole, chwalą się, doceniając dobroć jego charakteru. A jeśli w dodatku chłop nie pije i nie stosuje przemocy, zbliża się do ideału. Kobieta wiejska otoczona jest szczególną troską ideologów katolickich. Jeszcze czysta i niewinna, nie taka jak te z miasta, które krzyczą: chcemy całego życia, czyli prawa do seksu i do rezygnacji z macierzyństwa. Wiejskie dziewczyny wciąż wiedzą, gdzie ich miejsce. Kobietę wiejską bardziej jeszcze niż mężczyznę tradycja historyczna i ludowa określała jako nieautonomiczną istotę domową, której życie miało się toczyć na ślepej uliczce, łączącej chałupę z parafialnym kościołem, pisze Józef Hałasiński wybitny socjolog w 1934 roku. Kościół katolicki dobrze przeczuwa, że ta uliczka już nie taka ślepa i że wydłuża się coraz bardziej. Zwłaszcza, że coraz więcej dziewcząt jeździ na służbę do miasta i wyprawia tam brewerie. Trzeba zatrzymać to szaleństwo. Dziewczęta służą u Żydów. Później wracają na wieś zdemoralizowane, ogłupione, zniechęcone do życia i pracy, z przeszłością, a jeszcze jaskrawszą przyszłością w postaci potomstwa i chorób wenerycznych. Przestrzega Jur Leżeński w opracowaniu Wieś o sobie, będącym analizą ankiet młodzieży katolickiej na temat wiejskiego życia. Na szczęście nie brakuje dziewcząt rozsądnych, jak ta, która w odpowiedzi na pytanie, o jakiej przyszłości marzy, wyjaśnia w ankiecie, dlaczego chce zostać na wsi. Największy wpływ wywiera na mnie przyroda. Kiedy to wiosną drzewa okrywają się zielenią, pola przybierają świeżą szatę, łąki barwne od kwiecia. Tam znowu widać jakby dumny, ciemny las, w którym tyle zieleni, zapachu, śpiewu ptasząt, takie zdrowe i świeże powietrze. Taki to ma urok w sobie, takie życie, że za nic w świecie nie oddałabym go za ten straszny, przesycony ruch miejski. Trąby, ryki automobilów, to znowu szare mury uliczne. Wieś nigdy nie jest świadkiem tylu zbrodni, przestępstw, samobójstw i awantur jak miasto. Daje życie umiarkowane, spokojniejsze. Moim marzeniem jest zostać żoną zacnego człowieka, który by pokochał życie na wsi, gdyż moim pragnieniem jest żyć wśród ludu wiejskiego, dzielić z nim radości i troski.
Był to fragment książki Joanny Kuciel-Frydryszak Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Czytała Maria Peszek. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.